Witam Państwa bardzo serdecznie. Troszeczkę taki się czuję wyrwany z kontekstu, bo jeszcze dwóch prelegentów miało być przede mną, ale szybko zbieram myśli i mam nadzieję, że jakoś pójdzie. Proszę Państwa, kilka słów tytułem wstępu, pewnie dla większości z Państwa banalnych i oczywistych, ale chciałem powiedzieć, że też już kilka razy tutaj padły podobne sformułowania, że nasze doświadczenia funkcjonowania społeczności lokalnych na ziemiach zachodnich i północnych w przestrzeni historycznej są zupełnie inne od tych doświadczeń z Polski centralnej, z Polski południowej. Tutaj pani dyrektor z Skansenu też mówiła, że często o nas mówią oni, ci z Polski centralnej czy z Polski południowej, twierdząc, że my sami mamy kłopot z pewnym takim poczuciem tożsamości kulturowej. Ale też i taka jest prawda, że to gwałtowne i przymusowe opuszczenie terenów przez zamieszkałą tutaj ludność niemiecką w 1945 roku to było błyskawiczne odcięcie i przerwanie pewnych więzi pokoleniowych, które no, opiekowały się tym całym dziedzictwem kulturowym, które na tych terenach było. Ale jak się tak zastanawiam, to ani wojny nie są niczym nowym w Europie, ani przesiedlenia, ani zmiany granic, ale też myślę sobie, że nie zniszczenia wojenne, nie na szeroko zakrojone szabrownictwo, które było w wykonaniu Armii Czerwonej, czy później w tym mniejszym stopniu przez indywidualnych szabrowników, czy nawet jak teraz coraz więcej opracowań powstaje na temat urzędników państwowych, chociażby z Państwowego Urzędu Repatriacji, którzy zajmowali się systemowo szabrownictwem na tych terenach. To wszystko jest mało, żeby odciąć ludzi od tego dziedzictwa kulturowego, że to wychowanie po prostu pokoleń przez lata doprowadziło do tego, że w zasadzie wychowywaliśmy dzieci, kolejne pokolenia w takim poczuciu, że mieszkamy w poniemieckich domach, pracujemy w poniemieckich fabrykach, ale wokół nas jest pewna obca tkanka, do której się nie przyznajemy. Tą obcą tkanką były dwory, pałace, od których odwracaliśmy się praktycznie. I w takiej niechęci, z jednej strony do kultury szlacheckiej, ale z drugiej strony w takiej pogardzie, niechęci do wszystkiego, co kojarzy nam się z niemieckimi tradycjami, te obiekty popadały w ruinę. Niektóre miały szczęście, większość z nich tego szczęścia nie miało. Społeczność często traktowała te obiekty jako świetny skład materiałów budowlanych, z którego można korzystać. Niektóre obiekty były eksploatowane do granic wytrzymałości przez PGR-y. Ale od 25 lat na szczęście ten proces stopniowo się odwraca. Nie jest to proces łatwy, ale należy tą społeczność lokalną niejako oswoić z przestrzenią historyczną, w której ta społeczność mieszka. Ja celowo nie używam sformułowania krajobraz kulturowy, bo dla mnie przestrzeń historyczna jest czymś bardziej takim szerszym pojęciem. Niełatwy proces oswajania i dzieci, ale także i dorosłych, żeby postarali się na tą swoją najbliższą przestrzeń inaczej spojrzeć. Będę mówił o Zatoniu, o miejscowości, która była wsią od XIII wieku, natomiast od 1 stycznia 2015 roku została włączona w granice administracyjne Zielonej Góry, jest częścią tej Wielkiej Zielonej Góry, natomiast została sołectwem. I pewne działania, które obecnie prowadzi Stowarzyszenie Nasze Zatonie, są też ukierunkowane po to, żeby podtrzymać pewną tożsamość, o którą żeśmy przez ostatnie kilka lat walczyli. W jaki sposób to robimy? Oswajamy mieszkańców z postaciami historycznymi, które kiedyś we wsi mieszkały, a które są postaciami wybitnymi, postaciami, na temat których powstały najróżniejsze opracowania. Mamy tutaj księżną Dorotę de Talleyrand-Périgord, mamy i księcia Aleksandra, jest minister Friedenthal, minister spraw wewnętrznych, minister rolnictwa w rządzie Bismarcka, jest Oskar von Langenwacken, wspaniały dyplomata, pierwszy Niemiec, który w ogóle wzbił się samolotem w powietrze, latał z braćmi Wright. A więc mnóstwo tych postaci jest. O niektórych wiemy bardzo dużo, niektórych tylko jakieś fragmenty znamy, ale staraliśmy się te postacie przybliżyć mieszkańcom. Organizowaliśmy teatry cieni. Zapraszaliśmy mieszkańców i staraliśmy się w takim plastycznej formie przekazać, kto ważny na przykład we wsi kiedyś mieszkał. Żeby przestali o nich mówić, a ci Niemcy, tak, tylko żeby spośród tych wszystkich Niemców zauważyli tą konkretną historyczną postać. Monodram Jak księżna wystawiony w kościele opowiadał o życiu księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord. Na podstawie jej pamiętników, również częściowo spisanych w Zatoniu. W 2012 roku, w 150. rocznicę śmierci księżnej Doroty, odsłonięliśmy tablicę w kościele jej poświęcono, a więc też staraliśmy się, żeby był jakiś element, który będzie, do którego będzie się można odwoływać w trakcie różnych czy uroczystości, czy świąt. Oswajamy z zabytkami. Na terenie Zatonia jest sporo zabytków, ale one przez wiele, wiele lat traktowane były jako fantastyczne miejsca do tego, żeby składować najróżniejszego rodzaju odpady. Były takim ogólnie dostępnym, często wysypiskiem śmieci. Wszystkie stawy, niecki nadawały się świetnie, żeby zasypywać je gruzem i żeby gdzieś tam upychać pewne rzeczy, które w gospodarstwach były niepotrzebne. Staramy się pokazać te ruiny w sposób atrakcyjny. Trzykrotnie organizowaliśmy takie plenery nocne, fotograficzne, na które zapraszaliśmy fotografów i zawodowych, ale też i amatorów. Przyjeżdżało około 50 osób, które nocą fotografowały ruiny pałacu, oranżerii, kościoła. Podświetlaliśmy światłem i sztucznym, ale też podświetlaliśmy światłem naturalnym, a więc były pochodnie, znicze, a więc w różnych konfiguracjach można było sobie w nocy te obiekty fotografować, ale nie tylko obiekty, ale także chociażby drzewa w parku, które też agregaty prądowe żeśmy rozkładali, podświetlaliśmy poszczególne drzewa. Już po raz piąty zorganizowaliśmy jesienne koncerty kameralne w naszym kościele. Zapraszamy zawsze jakieś dobre nazwiska, dobrych instrumentalistów, dobrych wokalistów z opery warszawskiej, z opery poznańskiej. Od 150 do 250 osób przychodzi na te koncerty, a one są pewnym takim pretekstem, żeby przypominać, że na terenie tego kościoła znajdują się najstarsze w województwie dwumanualowe organy, które wyszły z pracowni mistrza Meinerta. Zawsze kwestujemy pieniądze na poczet remontu tych organów. Oczywiście nie są to kwoty, które by pozwalały na remont. Natomiast to jest dobry moment, żeby tworzyć pewien klimat wokół tego zabytku, chociażby zapraszając przedstawicieli różnych władz, a to z Urzędu Marszałkowskiego, a to z Urzędu Gminy dawniej, a teraz z Urzędu Miasta Zielona Góra. I o dziwo te pieniądze pomalutku, ale się znajdują. W międzyczasie nam jeszcze wyszedł remont sklepienia w kościele, więc musieliśmy przerwać, że tak powiem, na razie pracę nad organami. Skupiliśmy się nad sklepieniem kościoła, ale ono już pomalutku się kończy. Teraz w tym roku zabraliśmy się za empory i mamy nadzieję, że że po tych remontach już znowu do tych organów wrócimy. Każda prelekcja, każdy koncert połączony jest z prelekcją. Z jednej strony edukujemy od strony takiej muzycznej, z drugiej strony zawsze pewne wątki historyczne dotyczące historii Zatonia też w czasie tych koncertów przemycamy. Empory kościelne zaadoptowaliśmy na potrzeby wystaw, które organizujemy, wystawy czy poplenerowe, czy wystawy historyczne. To jest życzliwość poprzedniego księdza proboszcza i obecnego księdza proboszcza sprzyja temu, żeby traktować Kościół nie tylko jako miejsce kultu, ale także jako miejsce spotkań, oczywiście w pewnych dozwolonych granicach. Powrót do tradycji ludowych. Pewnie część z Państwa powie, no to nic nowego. Tak? Organizowanie nocy świętojańskich, rzecz, która dzieje się w wielu wsiach. Ale dla nas organizacja tych nocy świętojańskich była pewnym pretekstem do tego, żeby powrócić do tradycji, które w Zatoniu były przed 1945 rokiem, a mianowicie doprowadzić do rekonstrukcji stroju ludowego, którym posługiwali się czy używali mieszkańcy Zatonia przed 1945 rokiem. Ten sympatyczny pan z bujną blond czupryną to jest nasz sołtys. Oczywiście jakieś spektakle plenerowe, tańce przy ognisku, wszystko to, co jest związane z kulturą słowiańską, ale rekonstrukcja stroju. Nawiązaliśmy kontakt z Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. Tutaj pani Barbara Skoczyla-Stadnik pomogła nam zrekonstruować ten strój na podstawie starych fotografii, które otrzymaliśmy od rodziny ostatniej właścicielki pałacu w Zatoniu. Przyjechali kiedyś do Zatonia z serią zdjęć, które zostały przed wojną wykonane i oprócz tych zdjęć gdzieś tam wokół pałacu, wokół parku były też zdjęcia w strojach ludowych. I na podstawie tych starych fotografii, element po elemencie tego stroju żeśmy odtworzyli. Strój typowo dolnośląski. Też przy okazji nauczyliśmy mieszkańców Zatonia tego, że Zatonie i Zielona Góra leżą na Dolnym Śląsku, choć w województwie lubuskim. To jest też rzecz niebagatelna, którą udało nam się, że tak powiem, mieszkańcom przybliżyć. Te stroje kilkakrotnie w ciągu roku wykorzystujemy, tak? Czy przy jakichś tam elementach promocyjnych, czy przy festynach. Ale też chcę Państwu powiedzieć, że w Zatoniu jest największe skupisko czosnku niedźwiedziego. Tutaj na ziemiach zachodnich mamy 6 hektarów czosnku niedźwiedziego roślinny, który jest pod ochroną. Ale jak się człowiek dobrze postara i spotka dobrych ludzi, którzy docenią to, co do tej pory było na przykład przez stowarzyszenie zrobione w parku, to nawet i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda zezwolenie na to, żeby taki czosnek pozyskać. W tym roku mieliśmy pierwsze czosnkobranie, także legalne, z papierami, chociaż przy proteście pana nadleśniczego nic te protesty nie dały. Po prostu uznano, że to, co robimy, że tak powiem, wokół parku jest dużo ważniejsze niż to, czy z kilku metrów kwadratowych ten czosnek się tutaj pozyska. Żadnej szkody po prostu tej roślinie nie robimy. Suszymy ją, gotujemy różne potrawy, robimy z małych takich działek czosnku cegiełki, które też później sprzedajemy i wspieramy fundusz remontowy naszego kościoła. Tu już są wspólne prace przy zabytkach, czyli mieszkańcy wsi wspólnie pracują. Oczywiście wszystkie prace są uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków, z nadleśniczym. Tak wyglądał widok na pałac. Przed pracami tak ten widok wygląda teraz, a więc ta różnica jest, myślę, że znaczna. Kolejna rzecz, ruiny Kościoła Świętego Jana w centrum wsi. Był zdewastowany cmentarz, wysypisko śmieci, takie miejsce podejrzanych spotkań. Tam świetnie się piło tani alkohol, a więc miłośnicy trunków niebanalnych zawsze sobie tam dobre miejsce w tych ruinach znajdowali. Teraz to miejsce wygląda w ten sposób. jest uporządkowane, stare pomniki częściowo, które były gdzieś tam zasypane, są wyeksponowane w formie takiego malutkiego lapidarium. Teren jest systematycznie koszony. Teraz przy ruinach i msze polowe się odbywają i występy zespołów. Były też przedstawienia teatralne, dla których tłem są te ruiny. Uratowany z ruin Zacheuszek, średniowieczny znak konsekracyjny, który został przeniesiony do kościoła i teraz w sierpniu poświęcony przez księdza biskupa. To jest teraz świecznik intencyjny, gdzie mieszkańcy wsi po prostu zapalają sobie świeczki w różnych intencjach. To jest konferencja z udziałem władz samorządowych i naukowców, która podsumowuje zakończenie prac nad koncepcją rewitalizacji parku w Zatonie. Tutaj wśród nas jest autorka tej koncepcji, pani architekt Agnieszka Kochańska. Udało nam się, żeby w tej konferencji wzięła udział i pani wiceprezydent, i ówczesny pan wójt, i przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale także przedstawiciel Muzeum Kultur Europejskich z Berlina. Ostatni nasz pomysł, próba promowania miejsc historycznych, ocieplania wizerunku, ale skierowana do dzieci. Stowarzyszenie wydało taką publikację Smocze Łzy, legendy zielonogórskie, które opowiadają o tych wszystkich wsiach, które zostały wchłonięte do tej Zielonej Góry, a więc i Krępa, i Ochla, i Kiełpin, i Zatonie. Legendy, do których podpięte są zadania. Zadania są na stronie internetowej. Wszystkie książki zostały za darmo rozdane do wszystkich bibliotek publicznych, do wszystkich szkół podstawowych, do wszystkich przedszkoli w Zielonej Górze. Dzieciaki teraz z rodzicami, z nauczycielkami tropią poszczególne legendy, rozwiązują zadania i na koniec otrzymują odznakę Tropiciel Legend Zielonogórskich. I to wszystko. Dziękuję Państwu.